Jarosław Kaczyński jest naszym gościem. Dzień dobry, panie premierze.
Dzień dobry.
Pytań jest sporo, ale zacznę od tego, co było wczoraj, czyli wspaniały wynik polskich skoczków. Oglądał pan?
Nie oglądałem. Dowiedziałem się o tym w pracy z ogromną radością i z tego wyniku, no, pierwsze i drugie miejsce, ale przede wszystkim dlatego, że nigdy nie słyszałem o tym, żeby ktoś wygrał konkurs 27 miejsca. I to nie tylko na Mistrzostwach Świata, może się mylę, może były takie sytuacje, ale w ogóle na jakimkolwiek ważnym konkursie, więc to jest rzeczywiście niebywały wyczyn pana Kubackiego. No i oczywiście wspaniale, że drugie miejsce to jest nasz jednak ciągle najlepszy.
Czyli lubi pan skoki, lubi pan sport? Nie tylko rodeo, jak to kiedyś gdzieś tam pan ujawnił, ale skoki również.
No, lubię skoki, znaczy w ogóle lubię sport, ale akurat rodeo to na bykach, bo jest też rodeo na koniach. To lubię, bo mnie po prostu strasznie bawi, no, śmieszy.
Panie prezesie, zostając przy sporcie, ale wracając do polityki, używając tego języka sportowego, dlaczego pan pozbywa się, tak mogę chyba powiedzieć, najlepszych zawodników z tej talii kart pana partii, myślę na przykład o ministrze Joachimie Brudzińskim, wystawiając ich na listach do Parlamentu Europejskiego?
Panie redaktorze, ja wiem, że mi jest przypisywana władza, której nie mam. Dobrze, że nie mam aż takiej, bo to zawsze jest niezdrowe. To nie jest tak, że ja się kogoś pozbywam albo nie pozbywam. Te osoby chciały kandydować i w związku z tym kandydują. Są przy tym różne przyczyny. Są także różnego rodzaju polityczne kalkulacje z tym związane, bo trzeba przecież patrzeć do przodu, także sporo lat do przodu, ale przede wszystkim jest decyzja tych osób. Nikt nie jest przecież zmuszony do tego, żeby wyjeżdżał.
No oczywiście, ale ktoś też to akceptuje. Czy nie boi się pan trochę osłabienia rządu? Bo jeśli tak kluczowa osoba by wyjechała do Brukseli, są też i inni bardzo ważni politycy, no to wtedy bez wątpienia rząd będzie słabszy, będzie inny.
Będzie troszkę inny, ale my mamy zasoby kadrowe dość poważne i wydaje mi się, że one rosną i że w związku z tym możemy zaryzykować tego rodzaju posunięcie. A wydaje mi się także, chociaż oczywiście nie mogę tego rozstrzygać za innych, że te osoby do polskiej polityki za te 5 lat wrócą.
Kto zastąpi Joachima Brudzińskiego jesienią, jeśli by wszedł?
Panie redaktorze, ja nie chcę w tej chwili mówić o rzeczach przyszłych i niepewnych. Znaczy ja jestem pewien, że Joachim Brudziński, oczywiście także i Beata Szydło wejdą do Parlamentu Europejskiego. Natomiast jeżeli chodzi o osoby, które wejdą w ich miejsce, to jest kwestia jeszcze w tej chwili w jakiejś mierze przynajmniej otwarta, chociaż gdyby pan mógł zajrzeć do mojej głowy, to by pan znalazł jakieś nazwiska, ale proszę wybaczyć, będę dyskretny.
Nie jestem jasnowidzem. A panie premierze, jakieś inne jeszcze ważne, znane nazwiska byli ministrowie, pojawią się, albo obecni ministrowie, może tak raczej spytam, na tych listach, bo one nie są do końca gotowe, a pani rzecznik, myślę o Beacie Mazurek, chyba tak sugerowała, że jeszcze będą jakieś niespodzianki.
No być może jest lepiej poinformowana niż ja, ale no, to zależy od tego, co traktować jako niespodziankę. No, wydaje mi się, że
a na przykład minister Rafalską.
No nie, no minister Rafalska akurat nie jest w tej chwili kandydatką takiego no, pierwszego rzutu, ale nie jest wykluczone, że na listach będzie.
Czyli jest brana pod uwagę?
Jest.
Panie premierze, zakończyło się przesłuchanie Geralda Birkfellnera, trudne nazwisko, austriackiego biznesmena. Jeśli prokuratura zdecydowałaby o wszczęciu śledztwa, pan stawiłby się i wezwała pana. Stawi się pan na takie przesłuchanie?
No oczywiście, no proszę, jakie mam inne wyjście. Jestem obywatelem jak każdy inny.
A w jaki sposób czuje się pan z tą sprawą związany, tak, że ma coś sobie do zarzucenia, czy nie?
Nie mam niczego do zarzucenia sobie. Nie będę mówił o tym, jaki mam stosunek do bohatera tych wydarzeń. Natomiast mogę powiedzieć jedno. Chciałem zrobić coś bardzo pożytecznego z punktu widzenia już nawet nie tylko mojego obozu politycznego, ale po prostu Polski. No nieco zrównoważyć tą sytuację na rynku idei, instytucji, które mogą wspierać różnego rodzaju ideę. Tutaj chodziło mi zupełnie konkretnie o Fundację Batorego, bardzo mocną, która nie ma instytucji konkurencyjnej po prawej stronie. czy nawet w centrum. Sama jest dzisiaj forma, znaczy fundacją, no trudno w ten sposób fundację kwalifikować, ale gdyby już kwalifikować, to można powiedzieć, że bardzo, ale to bardzo lewicową. I gdyby ten budynek, o który chodzi, powstał, to Instytut Lecha Kaczyńskiego stałby się fundacją bardzo silną, a w dalszej perspektywie czasowej, no takiej perspektywie, która już ludzi mojego pokolenia raczej nie dotyczy, bo spłacanie takich kredytów trwa długo, byłby jeszcze, byłaby ta fundacja, czy ten instytut jeszcze dużo silniejszy. Krótko mówiąc, to chodziło właśnie o to, by wykorzystać pewne możliwości, no bo ta działka na Strzemnej to jest pewna możliwość. Nie udało się, z powodów przede wszystkim związanych z brakiem praworządności w Polsce. To znaczy, tylko, że opozycja... w Polsce może być tak, że po prostu z powodów czysto politycznych i personalno-politycznych można czegoś odmówić instytucji, która ma do tego prawo.
Tylko, że opozycja dzisiaj zarzuca panu próbę niejasnych interesów, że polityk na pana miejscu, z pana doświadczeniem, z pana też i władzą i wiedzą, nie powinien robić tego typu nie chcę powiedzieć interesów, ale kontaktów mieć z takim biznesmenem. Skoro mówi pan, że stawi się przed prokuraturą, to może warto, żeby prokuratura to śledztwo wszczęła, bo na razie nie ma tych informacji, żeby wszczęła.
Czy to jest już decyzja prokuratury. Natomiast czy ja nie powinienem tego podejmować? No ja jestem bardzo dumny z tego, że to, co się udało zrobić na początku lat 90., nie tylko porozumieniu Centrum, ale także kilku innym partiom, z inicjatywy rządu Tadeusza Mazowieckiego, a bezpośrednio załatwił to minister Aleksander Hall. Innym przyniosło, no być może krótkotrwałe komisji, korzyści, ale później całkowitą klęskę. Myśmy, no i w tym ja, potrafili coś z tego i coś bardzo poważnego zachować. To było naprawdę w tych czasach bardzo trudne. Fundacja była atakowana z zewnątrz, była atakowana od wewnątrz. I jest w dalszym ciągu instytucją, która ma przyszłość. Jestem przekonany, że będzie mogła jeszcze wiele działać. A powtarzam, wykorzystanie pewnej szansy jest nie tylko czymś, co jest uprawnione, ale nawet jest obowiązkiem. Obowiązkiem wynikającym ze statutu fundacji i ze statutu spółki. Chociaż ja w spółce żadnych funkcji nie pełnię. Natomiast jako członek i przewodniczący Rady Fundacji jakby w pewnej mierze, bardzo ograniczonej, reprezentuje właściciela.
Czyli reasumując, śledztwo ma sens i pan stawi się przed prokuraturą, jeśli będzie takie
wezwanie. Śledztwo w moim przekonaniu sensu nie ma, ale to już jest decyzja prokuratury i ja nie chcę w żadnym wypadku na nią wpływać. I tu mamy po prostu do czynienia z przykładem, no pewnej nierzetelności, ale nie z mojej strony, tylko ze strony osoby, która no, dzisiaj jest traktowana jako swego rodzaju bohater, czy nawet ofiara.
Austriak twierdzi, że został oszukany wręcz.
No, to ja mogę powiedzieć, że nie zgadzam się z tym sądem, a całą resztę bardzo chętnie powiem w prokuraturze.
A co pan poczuł, panie prezesie, już spytam na koniec w tym temacie, jak został pan nagrany u siebie w siedzibie na Nowogrodzkiej, gdzie chyba ma pan zaufanie do swoich współpracowników, a tu jest tyle nagrań, tyle taśm, nie wiadomo co jeszcze może wypłynąć.
Ja się nie mam powodu niczego obawiać, natomiast jeżeli chodzi o nagranie, no cóż, no, ja byłem jednak zaskoczony tym, że ten pan mnie nagrywał. Ale takie rzeczy się zdarzają. Zresztą zdarzają się też takie ataki, czy zdarzały się takie ataki. Ja przypomnę sprawę Telegrafu, afera, której nigdy nie była, z której czyniono użytek przeciwko mojej dawnej formacji, przeciw mnie jeszcze przez wiele lat. Po tym, jak no, okazało się, że nic tak naprawdę nie można zrobić. Przypomnę dramat w trzech aktach, film o rzekomych związkach. Mojego brata no, i mnie z aferą FOS no, równie dobrze można by takie związki na przykład panu zarzucić. No, bo i w tym wypadku były one całkowicie zerowe. Krótko mówiąc, to był pewien sposób, jeden ze sposobów ataków na nas, szczególnie od momentu, kiedy urządziliśmy, to chyba był 1 lipca 1991 roku, konferencję antykorupcyjną w Warszawie. Powiedzieliśmy, że w Polsce jest ogromna korupcja, że jest ogromna kradzież odnosząca się do majątku państwowego.
Jeśli pan pozwoli, wrócimy do tego w internetowej części. I od tego czasu
zaczęto nas atakować.
A spytałbym o piątkę Kaczyńskiego, bo to jest temat, który interesuje wielu, także naszych słuchaczy. To jest pana pomysł?
Nie, to jest pomysł Prawa i Sprawiedliwości. Ja wymyśliłem kiedyś 500+, to jest prawda. Wymyśliłem są wiele innych rzeczy, ale akurat ta piątka powstała gdzie indziej. To znaczy, oczywiście bardzo się cieszę i uczestniczyłem w rozmowach na ten temat, co by tutaj uczynić, ale w żadnym wypadku nie przyznaję się
do autorstwa. Czyli jest to praca zespołowa, bo opozycja twierdzi, że to jest ich pomysł, że Prawo i Sprawiedliwość ukradło na przykład Platformie pomysł 500+ na pierwsze dziecko, PSL z kolei mówi, że emerytury matczyne, to jest też ich pomysł i de facto coś, co było w zamrażarce, teraz nagle wypływa na światło dzienne, jest autorstwa PiSu.
Bo, panie redaktorze, ja nie będę tutaj się spierał o to, kto co kiedyś wymyślił, czy rzucił raczej. Wydaje mi się, że Platforma Obywatelska, kiedy mówiła o 500+ od pierwszego dziecka, to chodziło jej raczej o sterpodowanie czy skompromitowanie tego programu, który powstał i który był zrealizowany i niczego więcej w ówczesnych warunkach finansowych się nie dało zrealizować. Natomiast cała sprawa polega na tym, że my potrafimy rządzić i to rządzić uczciwie i w związku z tym mamy dzisiaj większe możliwości finansowe i możemy sobie pozwolić na te wszystkie...
Opozycja może to jest przekupstwo polityczne.
No, panie redaktorze, no każde posunięcie prosocjalne związane z jakimiś wydatkami publicznymi można w ten sposób określić. No, na to nic nie poradzę. No, nikt im nie zabraniał, żeby tak społeczeństwo tutaj w cudzysłowie oczywiście przekopywać, tylko że oni nie chcieli, ale przede wszystkim nie potrafili. Byli ciągle w sytuacji deficytu, ciągle ogłaszali różnego rodzaju oszczędności. Sądzę, że także i po to, żeby ludzie wiedzieli, że nic nie dostaną. To były takie akcje o charakterze propagandowym.
Ale teraz też są ci, którzy mówią, że nic nie dostali. Myślę o niepełnosprawnych. Co pan im powie?
No podsumowywałem sobie to przed przyjściem tutaj do studia, bo wiem, że są tego rodzaju wątpliwości. No cóż, wydatki na niepełnosprawnych w 2015 roku wynosiły 14,5 miliarda mniej więcej. Wzrosły do 18 miliardów, nie licząc tego, co niepełnosprawni otrzymali z 500+, bo to byłoby jeszcze dodatkowe, przeszło 3 miliardy. Poza tym wzrosły zarówno renty socjalne, jak i te świadczenia, które otrzymają rodzice, no to najczęściej są matki niepełnosprawnych. I to wzrosły dość wyraźnie.
Trzeba było zrobić szóstkę, złotych, a nie piątkę.
Wzrosły też zasiłki te pielęgnacyjne. One nie wzrastały od bardzo dawna. Krótko mówiąc, razem w tej chwili, jeżeli ktoś ma niepełnosprawne dziecko, to dostaje od państwa 1800 zł plus 500, to 2300.
Że w takiej sytuacji żadne pieniądze nie wynagrodzą tego trudu i poświęcenia, więc może tak powtórzę, trzeba było zrobić szóstkę, a nie piątkę i wtedy wymyślić coś też i dla tej grupy, która jest bardzo istotna, bo zawsze pokrzywdzona.
Znaczy, ona jest rzeczywiście bardzo pokrzywdzona, tylko że ja może jednak wobec tego przypomnę, że my być może będziemy jeszcze mieli inne pomysły, no nie wszystko naraz, a mógłbym tutaj jeszcze wymieniać kolejne świadczenia, bo wzrastają świadczenia związane z zakładami aktywizacji zawodowej, z warsztatami, związają z domami samopomocy. Wszędzie te sumy przeznaczone na jednego niepełnosprawnego się wyraźnie zwiększają. A przy tym zaczyna działać Fundusz Solidarności. On w tym roku będzie dosyć skromny, to będzie tylko 647 milionów złotych, bo jeszcze z tego podatku od najbogatszych sumy nie będą spływały, ale w przyszłym roku to będzie już 2 miliardy na różnego rodzaju to programy.
Jeśli pan
czyli
pozwoli...
łącznie jak to podsumować, to naprawdę ten wzrost będzie bardzo znaczny. To będzie wzrost o jakieś 60%. W przyszłym roku to będzie jakieś 70% więcej niż w roku 2015. Więc mówienie, że my się tym nie zajmujemy, po prostu no, mija się z prawdą.
Postawmy tu kropkę radykalny. I wrócimy do tego w tej części drugiej internetowej. Chciałbym, żeby słuchacze radia jeszcze usłyszeli, co pan sądzi o pomyśle Platformy Obywatelskiej, która złożyła taki projekt ustawy ustanawiającej 4 czerwca świętem państwowym. Ma to być święto wolności i praw obywatelskich. Dobry pomysł?
Panie redaktorze, ja sądzę, że jeżeli chodzi o tego rodzaju święta, to czas musi dojrzeć do jakiegoś takiego momentu pełnej zgody. Ja uważam 4 czerwca za bardzo ważną datę w polskiej historii. I to nie dlatego, że to była bardzo ważna data także i w mojej osobistej historii, w historii mojego świętej pamięci brata, ale dlatego, że coś bardzo ważnego się zmieniło. Ale są i tacy, którzy mają tutaj inne przeświadczenia i warto, żeby to napięcie w Polsce spadło, zanim będziemy to świętować aż w ten sposób. Chociaż powtarzam, można o tym dyskutować. Natomiast z całą pewnością ta 30. rocznica, która się zbliża, to będzie data ważna i ja jestem zdecydowanie za tym, żebyśmy ją obchodzili, żebyśmy nie udawali, że się nic nie stało, a bo jestem głęboko przekonany, że to był moment ważny.
Czy jest pan też za tym, żeby w Warszawie stanął pomnik Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego premiera III RP?
W żadnym razie nie będę protestował przeciwko temu. No, uczciwie mówiąc, przyłożyłem rękę, bo może nawet obydwie do tego, żeby ten rząd powstał i żeby właśnie Tadeusz Mazowiecki, a nie kto inny, bo przecież był inny kandydat, już wyznaczony, już był przekonany, że będzie tym premierem, miał być tym właśnie pierwszym.
No, ostatnie
został
pytanie.
Tadeusz Mazowiecki. Czyli krótko mówiąc, nie będę przeciwko temu protestował. Uważam, że to, że w Polsce są pomniki Piłsudskiego, ale są i Dmowskiego, to jest zupełnie normalne.
Panie premierze...
Tylko, że są tacy, którzy chcą pomniki obalać, zniszczyć. Ja nie mówię o tym wypadku w Gdańsku, chociaż on jest skandaliczny, powinien być odpowiednio potraktowany przez wymiar sprawiedliwości. Ale rzeczywiście sama osoba jest kontrowersyjna.
Ostatnie
natomiast,
pytanie. No, na koniec związane jeszcze z 4 czerwca, bo pewnie wtedy też będziemy wiedzieli więcej, co z tak zwanym ruchem 4 czerwca, czyli co z powrotem Donalda Tuska na polską scenę polityczną. Pan się takiego powrotu obawia?
Nie obawiam się w najmniejszym stopniu. Ja nie wierzę w cudowne możliwości polityków i to mówię o wszystkich politykach. Nikt nie jest cudotwórcą. Są pewne sytuacje, które jedni lepiej, inni gorzej potrafią wykorzystać, ale przede wszystkim jest sytuacja społeczna, sytuacja świadomości społecznej, sytuacja medialna i tutaj nie przecząc, że Donald Tusk ma, szczególnie w sferze retorycznej, pewne umiejętności, a może nawet talenty, to nie zmieni sytuacji. Ona będzie zależała od innych czynników.
Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, były premier. Dziękuję panie premierze, dziękujemy słuchaczom w tej części radiowej i polecamy się i zapraszamy do internetu rmf24.pl i interia.pl. Za moment dalsza część rozmowy. Powiedział pan, że nie boi się powrotu Donalda Tuska na polską scenę polityczną, ale można odnieść wrażenie, że dzisiaj opozycja wręcz oczekuje takiego scenariusza. Na pewno znaczna jej część i chyba tak wiąże też wielkie nadzieje z tym, myśląc, że to jest klucz do pokonania Prawa i Sprawiedliwości, czy Zjednoczonej Prawicy, może tak szerzej.
No, panie redaktorze, nadzieja umiera ostatnio. Tak to można powiedzieć. Ponieważ w tych innych elementach no, trudno coś znaleźć w elementach sytuacji społecznej, co by mogło tą nadzieję jakoś bardzo wspierać, no to jest ta nadzieja personalna, ale jeszcze raz powtarzam, nie przecząc, że poszczególni politycy są sprawniejsi, mniej sprawni, mogą zdziałać więcej lub mniej, to jednak decyduje przede wszystkim sytuacja. No i jest to powiedzenie świętej pamięci trenera Górskiego, że gra się tak, jak przeciwnik pozwala. Przeciwnik nie będzie pozwalał na zbyt wiele.
A uważa pan, że takie starcie właśnie sportowe na zasadzie dwóch bloków, które chyba tak się wyłaniają z tej polskiej sceny politycznej, czyli Zjednoczona Prawica z jednej strony, a z drugiej coś, co pewnie dopiero wykiełkuje na tej scenie politycznej, być może właśnie Donald Tusk będzie patronem tego nowego czegoś, to jest ten kształt polskiej polityki, do której pan też dąży i który byłby dobry dla naszej polityki, czy nie?
Znaczy z całą pewnością taką podstawową wartością w polityce państwa demokratycznego, demokracji parlamentarnej jest stabilność. No, taki postulat, który często słyszę ze strony dziennikarzy, także niektórych polityków, że właściwie w polityce ciągle się powinno wszystko zmieniać i że powinny powstawać ciągle to nowe partie i dobrze, żeby było ich dużo w parlamencie, no to jest postulat, no powiedzmy sobie, związany z jakimiś osobistymi ambicjami albo z jakimś wielkim nieporozumieniem. Natomiast czy w Polsce warto dzielić opinię publiczną, społeczeństwo na dwa tak ostro zwalczające się bloki, to mówię jasno, nie. Tylko z naszego punktu widzenia uspokojenie sytuacji politycznej jest czymś, co nam bardzo służy. Natomiast ze strony naszych przeciwników taka deklaracja byłaby, no powiedzmy sobie, mało wiarygodna i dlatego, że oni uprawiają taką politykę, jaką uprawiają, jeszcze mówią o tym, opozycja totalna to jest w ogóle jakby nowe pojęcie w skali nie tylko polskiej, ale także i międzynarodowej. Ale także dlatego, że zwykłe analizy badań socjologicznych wskazują, że jeżeli chodzi o wiele spraw praktycznych, bardzo wiele spraw praktycznych, to elektoraty obydwu partii są dosyć zbliżone, więc trzeba budować te bariery, żeby móc zachować wpływy, czy ewentualnie je rozwijać. Trzeba budować nienawiść, siać nienawiść do przeciwnika, bo w przeciwnym razie no, ten przeciwnik może, będąc sprawniejszy w rządzeniu, a co do tego chyba nikt nie może mieć żadnych wątpliwości, no może uzyskać stałą przewagę.
Panie prezesie, poznaliśmy w tym tygodniu zarobki w NBP. One są już ogólnie znane. Wiele osób, nie tylko polityków, ale też i ekspertów jest zbulwersowanych wysokością tych zarobków. Myślę o dyrektorskich pensjach, nie samego prezesa. Pan też jest z tym zbulwersowany?
One są na pewno bardzo wysokie. Warto by też, żeby społeczeństwo mogło się dowiedzieć, jak to było kiedyś, bo przecież w pewnym momencie nastąpiła pewna zmiana. Ja nie będę tutaj wchodził w szczegóły, ale bywało w Banku Narodowym inaczej. Apelowałbym do pana prezesa Glapińskiego, żeby to jakoś pokazał. I to jest kwestia...
Analizy medialne były takie, że kiedyś jednak na tych stanowiskach pensje były niższe, znacznie.
Sądzę, że gdyby się cofnąć wiele lat wstecz, no już kilkanaście lat wstecz, więcej to można by dyskutować, w szczególności, jeżeli chodzi o samą funkcję prezesa Narodowego Banku. Ale na pewno te funkcje są wysokie. Jest tylko takie pytanie, które warto jednak zadać. Mówię to o tych, którzy pełnią funkcje naprawdę merytoryczne, a nie tych, którzy się zajmują tak zwanym PR-em i tak dalej. Bo tutaj to całkowita zgoda. No, czy znajdzie się dobrych specjalistów z tych dziedzin, naprawdę dobrych specjalistów, skoro w bankach komercyjnych no płacą jeszcze znacznie więcej.
No to prawda, tylko że myślę, że wielu wyborców, także i potencjalnych Prawo i Sprawiedliwości, słysząc o takich pensjach w jednak banku, który nie jest bankiem komercyjnym, bo NBP ma szczególne stanowisko, może być bardzo zbulwersowany. No może być, powiedzieć, więcej na tę partię głosu nie oddamy, skoro takie rzeczy się dzieją.
No, a sądzi pan, że kiedyś się nie działy, no tutaj się nie zgodzimy. Natomiast ja chcę tylko powiedzieć jedno, że no, takie pytanie trzeba postawić. Ja nie wiem, jaka jest odpowiedź. Nie wiem, czy takich specjalistów by się dało znaleźć. Być może, że te pensje nawet wyraźnie obniżone i tak by nie zniechęciły. Rzeczywiście jest zasadnicza różnica między Bankiem Narodowym a Bankiem Komercyjnym co do jego funkcji, sposobu działania i zadań, to ja tego nie przeczę. No niemniej bardzo dobrzy specjaliści są potrzebni. No, gdyby ktoś na przykład zapytał o przeciętną pensję no, na przykład, radcy prawnego czy adwokata z jakimś już doświadczeniem w Warszawie, ale w Warszawie na przykład jest no, prawie połowa, czy w ogóle połowa polskich adwokatów, no to też moglibyśmy mieć do czynienia ze znacznym społecznym zburzeniem. Krótko mówiąc, jest tak, że dobrze się stało i to jest jednak nasza zasługa, że te sprawy stały się dzisiaj jawne i mogą być przedmiotem społecznej dyskusji. Jeżeli ta dyskusja będzie prowadziła do takiego wniosku, że należy to obniżyć, to my oczywiście nie mamy nic przeciwko temu. Jesteśmy gotowi to obniżać, ale chcielibyśmy, żeby tutaj było jasne to wobec wszystkich grup ludzi dobrze zarabiających, bo ich jest w Polsce sporo i no, tutaj mamy do czynienia z czymś, co na szczęście się w tej chwili powoli zmienia. To znaczy z tym ogromnym rozwarciem nożyc.
Ale jeszcze w tej
to
kwestii...
się zmienia. Na szczęście to się powoli zmienia. Od razu zmienić się tego pewnie nie da, ale będziemy szli w tym kierunku.
Po tym, co się stało, ma pan nadal zaufanie do Adama Glapińskiego, pana no, bliskiego współpracownika sprzed wielu, wielu lat?
No, sprzed wielu, wielu lat. To ja w żadnym razie nie chcę tutaj niczego złego mówić o Adamie Glapińskim, bo nie należy do ludzi, którzy wykorzystują takie okazje, żeby demonstrować brak lojalności, no ale ta nasza współpraca bliska to jest początek lat 90. A więc czas, którego no, znaczna część naszych słuchaczy w ogóle nie pamiętam, albo w ogóle na świecie ich nawet nie było.
Prawdopodobnie.
Więc to jest pierwsza rzecz. On miał wszelkie kwalifikacje do tego, żeby zostać prezesem banku, to znaczy był wieloletnim członkiem Rady Polityki Pieniężnej i profesorem zwyczajnym ekonomii. Nie mieliśmy innego kandydata, bo wiem, że niektórzy ludzie mający wpływ na tą nominację takiego kandydata poszukiwali. No i on ma 6-letnią kadencję, także
no tak, jest
pewne
według
sprawy są jakby poza naszym zasięgiem. Ja chcę to też bardzo mocno podkreślić, że to są sprawy, na które my wpływu nie mamy. Ja na przykład chciałbym się dowiedzieć, czy te podwyżki, o których, znaczy te wysokie pensje, o których pan mówi, pojawiły się wraz z prezesem Glapińskim, bo wtedy miałbym rzeczywiście potężne pretensje, czy też może pojawiły się już wcześniej. No wtedy pretensja byłaby jednak mniejsza, bo wiadomo jak to jest, jak się obniża płace.
To może trzeba zadzwonić i się spytać po prostu.
No ja będę po tym ujawnieniu na pewno chciał z prezesem Glapińskim rozmawiać, tylko że proszę pamiętać, że ja nie jestem przyłożonym prezesa Glapińskiego, bo ja wiem o tym, że to już oczywiście mówię żartem, bo za chwilę ktoś to potraktuje poważnie i stwierdzi, że właśnie przyznano się do tego, że w Polsce jest dyktatura. Ja naprawdę nie jestem dyktatorem i nie mam wpływ na to, co się dzieje po prawej stronie sceny politycznej, ale dalece nie taki, jaki jest mi przypisywany.
Panie prezesie,
ale to nie jest żadne usprawiedliwianie się. Jasno mówię, będę się starał, żeby te sprawy zostały do końca wyjaśnione, ale także wstecz. No a jeżeli to było tak, że tam są jakieś rzeczy niedobre, to, no to trzeba będzie z tego wyciągać wnioski, no ale w ramach tych możliwości, które są.
Czyli w ramach takiego znajomego, jakim jest Adam Glapiński, cały czas będzie go pan na przykład nieformalnie prosił, żeby te zarobki obniżyć? Dobrze pana zrozumiałem?
Panie redaktorze, jeżeli się potwierdzi, że on je podwyższył, to powiem mu, że zrobiłby bardzo dobrze, gdyby tak było, ale to jest wszystko, co mogę powiedzieć, bo ja nie mam wobec niego żadnych prawnych uprawnień, znaczy żadnych podstaw prawnych, żeby od niego czegokolwiek żądać. Mam takie same jak każdy obywatel.
Panie premierze, za 5 tygodni, 9. rocznica katastrofy smoleńskiej. Nie smuci pana to, że śledztwo cały czas nie jest zakończone? W Polsce cały czas nie mamy wraku Tupolewa, a chyba też i efekt prac podkomisji smoleńskiej jest no, marny, dlatego że od właściwie roku niewiele się wydarzyło w tej kwestii.
No, troszkę się wydarzyło, tylko sądzę, że kierownictwo komisji podjęło taką decyzję, że będzie te sprawy publikowało, może poza pewnymi fragmentami, bo ja choćby dzisiaj dostałem pewną książkę jednego z członków komisji. Dopiero wtedy, kiedy będzie już oczywiście pewne, że wszystko, co trzeba było zrobić, zrobiono i co można było zrobić, zrobiono i ten efekt będzie przedstawiony społeczeństwu. Jaki on będzie, tego w tej chwili nie mogę powiedzieć. Natomiast wiem, że te prace trwają i że tam po drodze pewne ustalenia następowały. Ale nie były rzeczywiście ogłaszane, bo naprawdę lepiej już nie bulwersować opinii publicznej, nie wprowadzić do tego, żeby ta dyskusja była wznawiana i ten spór był wznawiany, póki nie ma jakichś wyników ostatecznych. Natomiast co do sprawy śledztwa prowadzonego przez prokuraturę, to uczciwie powiem, że się nie bardzo w tej sprawie w tej chwili orientuję.
A wracając do podkomisji, chyba też po to ona została powołana, żeby właśnie pewne sprawy wyjaśnić, upublicznić.
Ale już wtedy, kiedy to będzie wyjaśnione do końca, bo powtarzam, no, kiedy były ujawniane jakieś fragmenty, jakieś domniemania, poszlaki i tak dalej, to tylko powodowało to różnego rodzaju niedobre, właśnie bulwersujące społeczne reakcje. No i nic to nie...
Za dużo szumu.
Znaczy nic z tego nie wynikało z punktu widzenia tego celu, czyli jakim jest ustalenie prawdy, a nawet być może to przeszkadzało ustaleniu prawdy i w związku z tym nie ma sensu w ten sposób działać.
To czy w tej kwestii nadal ma pan zaufanie do Antoniego Macierewicza?
Mam zaufanie. Uważam, że on idzie po niesłychanie trudnej drodze. Bo to nie jest normalne wyjaśnienie katastrofy lotniczej. No przecież pan redaktor Sonder i nasi słuchacze doskonale wiedzą, jak to się normalnie nie dzieje, bo przecież były takie katastrofy nawet na nieodległych terenach. Jednak to wszystko wyglądało zupełnie inaczej. Natomiast tu mamy do czynienia ze stanem zupełnie szczególnym i tyle. Tyle w tej chwili mogę powiedzieć.
Pamięta pan te słowa także i pana, że kiedy prokuratura będzie inna, ona jest już inna od 3 lat, no wtedy śledztwo też będzie inaczej wyglądało.
No i wygląda inaczej, tylko zupełnie inaczej wygląda. Natomiast uzyskanie ostatecznego wyniku, kiedy na początku nie miały miejsca różne działania, które powinny mieć miejsce, kiedy nie ma całego wraku odtworzonego.
Wierzy pan, że wróci do Polski?
Nie chcę w tej sprawie się wypowiadać. Kiedy nie ma też wielu innych elementów, które powinny być w ręku prokuratury i to już w roku 2010 i to w kwietniu 2010 roku, to naprawdę jest bardzo trudno różne rzeczy ustalić. I to nie jest normalna sytuacja. No, jeżeli coś można powiedzieć na pewno, to jest to, że badania tej katastrofy przebiegały w sposób całkowicie nieprawidłowy i oczywiście to jest w wielkiej mierze wina Rosjan, ale w niemałej mierze także wina tych, którzy wtedy w Polsce rządzili.
Panie premierze, mamy ostry dyplomatyczny spór z Izraelem od pewnego czasu. Czy myśli pan, że gdyby rząd polski dostał przeprosiny od premiera Izraela, sprawa by została zakończona albo przynajmniej polepszyłyby się te stosunki na moment albo na dłużej?
Z całą pewnością jest tak, że Polska zareagowała w końcu twardo na wypowiedzi, których w żadnym wypadku nie można tolerować. I proszę zwrócić uwagę na to, że po raz pierwszy w ciągu tych dziesięcioleci takiej akcji dyfamacyjnej wobec Polski, bo to już trwa naprawdę nawet od lat 70., a już na pewno od lat 80., mamy do czynienia ze zróżnicowaną reakcją tych, którzy są poza Polską, to znaczy różnych sił, nawet tak pewnych środowisk żydowskich poza Polską. I to jest ogromne osiągnięcie i sądzę, że jego źródła są jednak w tym porozumieniu, które zostało zawarte między premierem Morawieckim a premierem...
W czerwcu ubiegłego roku,
tak,
a teraz
tym,
mamy to, co mamy,
wspólną, czyli... Ta wspólna deklaracja była tutaj bardzo ważna. I w związku z tym możemy powiedzieć, że po raz pierwszy jest tak, że uczyniliśmy kilka kroków do przodu, jeżeli chodzi o przeciwstawianie się tej niezwykle groźnej dla Polski, skrajnie niesprawiedliwej, niesłychanie krzywdzącej, poniżającej Polskę i Polaków akcji. I to jest źródło mojego optymizmu. Jak się jednak pewne rzeczy podejmuje, jak się wykorzystuje różne sytuacje, jak się troszeczkę, można powiedzieć, myśli politycznie, żeby nie powiedzieć kombinuje politycznie, to jednak jakieś efekty są, że to koncepcja białej flagi albo też bicia się w piersi do tego.
Nie wiem, czy to są efekty, bo właściwie jesteśmy pokłóceni tak, jak dawno tego nie mieliśmy, przynajmniej na tym szczeblu najwyższym.
No, wie pan, być może tutaj jest różnica wiedzy między nami, ale z całą pewnością bywało gorzej.
To spytam konkretnie. Oczekuje pan przeprosin od premiera Izraela, albo może szerzej, czy naród polski powinien oczekiwać?
Z całą pewnością po tej, w szczególności wypowiedzi ministra Kacza, powinny nastąpić takie jednoznaczne przeprosiny. bo wypowiedź była arcyskandaliczna. Natomiast jeżeli chodzi o wypowiedź samego premiera Netanyahu, no to nastąpiło coś w rodzaju przeprosin i my tak do końca nie wiemy, co on powiedział. On powiedział to bez kamer, bez mikrofonów, po hebrajsku. Natomiast, no i później tłumaczył,
tylko ja teraz pytam o przeprosiny a propos słów właśnie ministra Katza, no bo jest to kluczowe, to jest szef dyplomacji izraelskiej, chyba tutaj powinien sam premier przeprosić za
oczywiście,
swojego członka
rządu.
Oczywiście,
że to powinno być załatwione w ten sposób i będziemy do tego dążyć. Tylko proszę pamiętać, że naprawdę, jeżeli ktoś obserwuje scenę międzynarodową, no to jeszcze to jest być może dla wielu paradoksalne, co ja w tej chwili mówię, no ale jeszcze tak dobrze, jak w tej chwili nie było, bo przecież zwykle to było tak, że my bronimy prawd oczywistych, jesteśmy ze wszystkich dosłownie stron atakowani, a w tej chwili tak nie jest. I to jest zmiana pokazująca, że my idziemy właściwą drogą i że to, co nam proponowała część, no może nawet całe elity tej drugiej strony, ta grupy, które uważają siebie, nie wiedzieć czemu, że są elitami polskimi, czyli pedagogika wstydu, że to wszystko było zawodne pod każdym względem. To znaczy nas poniżało, prowadziło do spadku pewności siebie, a z drugiej strony drugich innych, są nie tylko środowiska żydowskie, ale także inne, zachęcało do ataków. Ja nie będę tutaj wymieniał wszystkiego, co się wydarzyło, począwszy od tego sporu o ustawę, ale naprawdę wydarzyło się dużo dobrego. Choćby te deklaracje niemieckie, że to oni jednak są winni, no też nie zawsze tak było. Proszę też brać to wszystko pod uwagę i brać pod uwagę to, że przez kilkadziesiąt lat myśmy tu nie odnieśli nawet najmniejszego sukcesu i że w tej chwili w moim przeświadczeniu drogą trudną, ale jednak ku temu sukcesowi idziemy.
I tu kropka. Ale na koniec jeszcze mam jedno pytanie do pana, panie premierze. Zaczęliśmy od skoków, potem były te listy do Parlamentu Europejskiego, a później są wybory jesienne. Jeśli Prawo i Sprawiedliwość, czy szerzej Zjednoczona Prawica te wybory jesienne by wygrała, to jaki rząd wyobraża sobie pan po takim wygranym etapie w tym roku? Byłby to ten sam rząd, czy zupełnie innym premierem i zupełnie innymi członkami?
Usiądziemy wtedy w gronie kierownictwa partii, pewnie komitetu politycznego i będziemy rozmawiać, ale no, nie zmienia się w premiera, który wygrał wybory. No, więc jeżeli chodzi o premiera, to ja tutaj takich możliwości nie widzę. Natomiast jeżeli chodzi o ministrów, no, to będzie ocena poszczególnych ministrów i to nie jest tak, że ktoś, kto odchodzi, to zawsze odchodzi dlatego, że źle działał. No, czasem jest tak, że po prostu ktoś inny może być lepszy, albo ktoś już jest zmęczony, albo będzie przesuwany do innej pracy, albo pewna przerwa w tego rodzaju zajęciach, bo ja uważam, że ten rząd jest rządem dobrym, no ale ta zasada, że dobre jest wrogiem lepszego w polityce nie do końca obowiązuje. To znaczy trzeba szukać lepszego. Ale generalnie rzecz biorąc jestem zadowolony z tego rządu, co nie oznacza, że nie ma różnego rodzaju mankamentu, bo oczywiście mankamenty są zawsze, zawsze można je znaleźć i dobra opozycja jest po to, żeby takie mankamenty znajdować i pokazywać, a nie po to, żeby prowadzić wojnę totalną pod hasłem ulica i zagranica.
Skoro tak, to rozumiem, że wariant w postaci pana jako premiera nie wchodzi w grę i pan go dzisiaj nie rozpatruje.
Nie, nie rozpatruję.
I gdyby coś się stało innego, to też nie?
Panie redaktorze, no trudno w życiu społecznym powiedzieć coś na pewno, ale ja sobie zdaję sprawę, że za chwilę będę miał 70 lat i oczywiście bywali dużo starsi politycy pełniący różne wysokie funkcje i w tej chwili są na scenie światowej, nawet dużo, dużo starsi, ale ja też wiem, że w Polsce takiej tradycji gerontokratycznej nie ma. W Polsce kariery polityczne kończyły się na ogół gdzieś w okolicach 70, o ile nie przerywała ich przedtem śmierć albo jakieś inne wydarzenia, więc ja to powtarzam, biorę pod uwagę. To nie oznacza, że się w tej chwili gdzieś wybieram. że chce odchodzić, ale też uważam, że to, że ludzie o pokolenie ode mnie młodsi przejmują ster, czy już przyjęli w wielu wypadkach ster, to jest zjawisko dobre, bo dla kogoś, kto budował partię, no bo w istocie Porozumienie Centrum Prawo i Sprawiedliwość to jest kontynuacja, to, że ta partia będzie trwała, że są kolejne pokolenia polityków, którzy będą mogli ją prowadzić dalej, prowadzić no, mniej więcej w tym samym kierunku, chociaż oczywiście dzisiejsze problemy i problemy sprzed prawie 30 lat to są w wielu miejscach, bardzo wielu miejscach problemy inne, to jest ogromna satysfakcja. No, bardzo bym chciał, żeby Bóg mi pozwolił, żebym mógł jeszcze na to popatrzeć, a już tak troszkę z boku.
Pan się uśmiecha, ja też się uśmiecham. Pewnie młodzi politycy też się uśmiechają, bo przed nimi okienko transferowe i duże szanse, skoro sam pan zadeklarował, że czas na młodych. Dziękuję bardzo, panie premierze, panie prezesie. Jarosław Kaczyński był naszym gościem. Państwu też oczywiście z uśmiechem życzymy dobrego dnia.
Kłaniam się. Dziękuję bardzo.